Słuchajcie, Radia RMF 24, my teraz przenosimy się na Bliski Wschód. Kolejne państwa europejskie odmawiają Donaldowi Trumpowi pomocy w udrożnieniu cieśniny Ormus. Tymczasem sam Trump grozi innemu krajowi, tym razem Kubie, którą chciałby, tu cytat, przejąć. Łączymy się z amerykanistą, profesorem Tomaszem Pułdowskim z Uniwersytetu Wizja. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zaczniemy od informacji z ostatniej chwili. Według ministra obrony Izraela nie żyje Ali Larijani, szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Iran, to trzeba jasno powiedzieć, jeszcze tej informacji nie potwierdził, ale jeśli okaże się to być prawdą, to jest to drugi najważniejszy polityk irański zabity w trakcie tej wojny, zaraz po Alim Hameneim, który został na początku wojny zabity. To jest sukces amerykańskich i izraelskich wojsk.
Tak, no nie ma wątpliwości, to już wiemy od jakiegoś czasu, co najmniej od lata zeszłego roku, że Izrael, a dzięki temu również Stany Zjednoczone i współpracując razem, mają bardzo dobrze rozeznane okoliczności, no geolokalizacyjne przynajmniej, jeśli chodzi o władzę Iranu, i są w stanie rzeczywiście dokonać tej dekapitacji kilka pozycji dalej. Irańczycy się jakoś tam przygotowują do tego, decentralizując władzę. Natomiast no jest to sukces amerykański, natomiast oni mają te sukcesy i izraelskie oczywiście na odległość, to znaczy przy użyciu wojsk, przy użyciu dronów czy rakiet, czyli atak z powietrza albo z morza, natomiast no cały czas obawiają się wejścia na ten teren. Nie ma tam żadnej władzy, która mogłaby zastąpić tę obecną. Ta, która wcześniej no, była powiązana ze Stanami, czyli Pahlaviego, jest no, źle pamiętana przez wielu. Część oczywiście wolałaby tę władzę, no, zwłaszcza państwa zachodnie, ale tak naprawdę, to jeśli się głębiej tam pogrzebie, to dochodzi się do tej prawdy, że to państwa zachodnie od dawna, no, ustalając granice w regionie i tak dalej, no, są przyczyną tych kłopotów, czy to etnicznych, czy o innym charakterze, ale głównie ekonomicznym. Cały czas rozchodzi się właściwie od samego początku, od usunięcia tych władz demokratycznych w latach 50. rozchodzi się o ropę tutaj. No i sytuacja obecnie jest bardzo skomplikowana. Wydaje się, że Trump no, rozpoczął razem z Izraelem, pewnie pod wpływem Izraela w dużym stopniu rozpoczął tę wojnę. Natomiast no, nie do końca wie, jak ją zakończyć, i te cele najdalej idące nie są do osiągnięcia. A teraz zachowuje się tak, jakby właściwie wszyscy powinni mu na świecie pomóc, więc no to się nie udaje. Ani Europa, ani Chiny nie są skłonne.
No właśnie, bo to jest to pytanie, bo wiemy, odnieśli sukces, przynajmniej zabijając tego człowieka, taki bardzo bieżący. Natomiast on nie rozwiązuje problemu, a widzimy, że na te postulaty, żądania de facto Donalda Trumpa, no i Niemcy, i Brytyjczycy, i Grecy, i Chińczycy odpowiadają zdecydowanie negatywnie.
Tak. No to jest, ja muszę powiedzieć, że zachowanie prezydenta Trumpa jest nieco nietypowe. On jest z jednej strony śmiały, wkracza na terytoria, które no wcześniej nikt nie wkraczał, przynajmniej ze Stanów Zjednoczonych. Ma śmiałe, nietypowe zagrania, natomiast no one dają tyle samo szans, co zagrożeń, jeśli nie więcej zagrożeń oczywiście. I jak się patrzy na te jego różne... On jej standardowo podchodzi do problemu po prostu. I wygląda jakby uważał każdą ze stron za indywidualnego gracza, czyli i Chiny, i Rosję, i Stany Zjednoczone, i Europę. I raz szantażuje, no raz próbuje przyciągnąć na swoją stronę obietnicą jakiegoś wspólnego dealu. Z każdym może właściwie ten deal osiągnąć i każda sytuacja wydaje się jakby nową sytuacją, czyli z jednej strony negocjacyjną, czyli z jednej strony Chiny mogą być raz jakimś tam groźnym przeciwnikiem czy konkurentem i tutaj próbuje przyciągnąć Rosję na swoją stronę. Raz Europa jest... no, nie wiem, grozi wymazaniem siebie jakimś tam ideologicznym, jest konkurentem, a wręcz czasami się wydaje, że wrogiem. Raz mówi Europie, co powinna zrobić, mówi, że Europie, że źle, że nie pomaga właściwie, że jest tchórzliwa, że pozostaje z boku, a tu znowu potrzebuje pomocy Europy. W związku z tym, no na dłuższą metę, jak to w relacjach interpersonalnych, a dyplomacja też w dużym stopniu na tym się opiera i jednak to trzeba próbować wygrać na swoją korzyść opinię publiczną, no to po prostu się nie udaje. No, to znaczy, trzeba łączyć i interes, i jakąś przewidywalność. I to się nie udaje Trumpowi, dlatego że Europejczycy uważają tę wojnę za wojnę amerykańską, nie byli konsultowani, w związku z tym nie widzą powodu, żeby teraz rzeczywiście się w to angażować, dlatego że nie wiedzą, co będzie dalej, nie są konsultowani, nie mają wpływu na te decyzje i nie chcą zostać wciągnięci. No Chińczycy to już zupełnie inna sprawa, to byłoby absurdalne, gdyby Chińczycy, z ich punktu widzenia oczywiście, gdyby oni się zgodzili, no bo po pierwsze w ten sposób uznawaliby jakieś przewodnictwo amerykańskie tutaj, a Iran jest ich bliskim sojusznikiem w regionie, w związku z tym trudno powiedzieć, czego tutaj Trump oczekiwał, gdy wyszedł z tą propozycją.
Dobrze, to trochę wygląda tak, panie profesorze, jakby tak naprawdę administracja amerykańska nie miała specjalnie pomysłu, co teraz zrobić. Jakby zaczęła wojnę, doprowadziła, jakby była zaskoczona faktem, że cieśnina Ormus może zostać zablokowana, a teraz no trochę, no nie chcę użyć tego słowa, ale ja jako publicysta mogę, histerycznie szukała okazji, żeby ktoś inny rozwiązał za nią problem, która sama rozpoczęła.
Tak, no i nie ma tutaj ciągłości, a co więcej, pojawiają się ciągle nowe tematy, tak jakby Stany Zjednoczone próbowały jednak wywołać kilka konfliktów jednocześnie i z jednej strony odciągają uwagę od niepowodzeń tych, które się dzieją, na przykład przesuwając uwagę na Kubę teraz i po raz kolejny twierdząc, że mogą wziąć po prostu Kubę, jak Trump powiedział, cokolwiek by to miało znaczyć, czy ją wyzwolić, czy po prostu zaatakować, a prowadzone są negocjacje i wydaje się, że wszystkie te opcje są jednocześnie na stole i Stany Zjednoczone rzeczywiście no, działają bardzo śmiało i bardzo nietypowo, że tak powiem. Natomiast oni mogą się zapędzić w kozi róg, jeśli rozpoczną zbyt wiele konfliktów, których nie będą mieli zakończyć, nie mówiąc o animozjach, które później pozostają, dlatego że te konflikty, które są bardzo, no zwłaszcza te, które są oparte na religiach, na różnicach nie tylko interesów, ale także właśnie takich długoterminowych różnicach wartości, po prostu pozostawiają po sobie emocje bardzo silne na przyszłość. I wydaje się, że Trump jest gotowy po prostu działać na kilku frontach jednocześnie, jednocześnie mając bardzo słabą orientację w przyszłości, w historii, w relacjach międzynarodowych. No, przypomnę, ostatnio powiedział na przykład, że Wielka Brytania czy korona brytyjska, że Brytyjczycy ogólnie rzecz biorąc byli pierwszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, najprawdopodobniej dlatego, że Stany Zjednoczone były kiedyś kolonią brytyjską. Natomiast w rzeczywistości Wielka Brytania pierwszym sojusznikiem była Francja właśnie w opozycji do Brytyjczyków. Tak? To Statua Wolności jest francuska. I to nie Wielka Brytania była sojusznikiem. Podobnie był pytany kiedyś o deklarację niepodległości, która jest zawieszona w jednym z jego gabinetów i powiedział, że jest to deklaracja miłości i jedności, tak? Ta deklaracja, na podstawie której Amerykanie jakby oddzielali się od korony brytyjskiej i uzyskiwali niezależność. W związku z tym, taka osoba, która jest na stanowisku bardzo wpływowym, a jednocześnie ma słabą orientację w przeszłości, jest potencjalnie bardzo niebezpieczna. Nam powinna mieć przynajmniej w swoim otoczeniu doradców, którzy orientują się lepiej niż ona.
Pytanie, czy akurat w przypadku Kuby to nie ma, ale to jest pana profesora zdaniem realny scenariusz, że oni nie zamykając konfliktu w Iranie, przynajmniej nie udając, że go zamknęli, rozpoczną kolejny konflikt na Kubie?
Wydaje mi się, że będą, że w związku z tym, że tam negocjatorem jest Rubio i on się dobrze orientuje, oczywiście jako Kubańczyk zna hiszpański i zaczyna coraz śmielej też publicznie używać hiszpańskiego w otoczeniu Trumpa, więc ten temat się pojawia tutaj. Wydaje mi się, że nie rozpoczęliby konfliktu zbrojnego jednocześnie, zwłaszcza gdyby to był konflikt taki dosyć no, poważny czy ryzykowny, który by wymagał zastosowania poważnych środków. Natomiast te negocjacje, rozmowy są prowadzone i oni gotowi by byli, uzyskawszy porozumienie z tamtą stroną, które polegałoby na tym, że no, władza zostałaby zmieniona, Amerykanie mogliby umieścić na stanowisku wśród władz najwyższych osoby, które współpracują z nimi i dostają oczywiście dostęp do rynków amerykańskich i Kuba staje się państwem no, sprzyjającym Stanom Zjednoczonym. Amerykanie dostają, amerykańskie firmy dostają dostęp do kubańskich firm, rynków, zasobów i Kuba się radykalnie zmienia. Myślę, że jest, ta wersja jest możliwe, dlatego że to jest społeczeństwo rzeczywiście już bardzo zabiedzone. Widać pod wpisami prezydenta Trumpa też w mediach społecznościowych, że większość Kubańczyków czy osób, które no, znają tę kulturę i przemawiają jakby w ich imieniu, mówią tak, przyjdźcie, weźcie nas wręcz. To jest troszeczkę taka postawa, jak nawet myślę, bardziej entuzjastyczna niż ta, która była w Polsce pod koniec lat 80. Tam panuje bieda, ludzie zarabiają od 5 do 15 dolarów miesięcznie, produkty spożywcze są bardzo drogie i w związku z tym no, to może doprowadzić do upadku. Zresztą Amerykanie przyczyniają się w dużym stopniu do tego środkami ekonomicznymi, próbując wywrzeć presję na Kubie. I to się może wreszcie udać po 60 kilku latach. Natomiast zaangażowanie takie, które miałoby się spotkać z dużym oporem militarnym, myślę, że raczej by nie robili tych dwóch rzeczy jednocześnie, tylko raczej by poczekali. Natomiast no, Kuba nie będzie stawiała aż takiego oporu raczej jak Iran.
Jest też dużo mniejszym krajem. Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Płudowski był naszym gościem, amerykanista z Uniwersytetu Wizji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.